Dzień dobry, bardzo miło mi powitać Państwa w kolejnym już czwartym inkluzywniaku, czyli podcaście stanowiącym integralny element projektu Inkluzywna SGH bez barier w dostępie do edukacji in SGH. Tradycją moich podcastów jest to, że towarzyszą mi wspaniali goście i nie inaczej jest i tym razem. Dzisiaj do nagrania zaprosiłam dwóch panów. Przy mikrofonie zasiadają razem ze mną Andrzej Gap oraz Marek Madej. Witam panowie bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panowie, kilka słów tytułem wstępu na wasz temat. Andrzej jest dyrektorem w Zespole Cyberbezpieczeństwa w EY Polska oraz menedżerem operacyjnym w Neurodiversity Center of Excellence. I aktualnie jesteś także studentem studiów podyplomowych Neuroróżnorodność w miejscu pracy. A mój drugi gość to Marek Madej. Marek jest od 2 lat analitykiem cyberbezpieczeństwa w EY Polska. Obecnie zajmuje się budowaniem strategii zarządzania podatnościami u globalnych klientów EY. Słowo neuroróżnorodność padło już dzisiaj kilka razy i jak się nasi słuchacze domyślają, to właśnie neuroróżnorodność jest tematem przewodnim tego nagrania. Zacznijmy od zdefiniowania tego wciąż jeszcze nowego zjawiska. Bardzo zależy mi na tym, żeby była to definicja praktyków, żebyście panowie rzucili reflektor uważności na te sprawy związane z neuroróżnorodnością, które waszym zdaniem są kluczem, są esencją tego zjawiska.
Neuroróżnorodność jest takim konceptem, który jakby towarzyszy nam około kilkanaście, może kilkadziesiąt lat. On powstał dlatego, że to jakby badań, jak rozwijała się psychologia, rozwijały się jakby takie nauki medyczne. Badacze odkryli, że istnieje grupa ludzi, którzy zachowują się inaczej od innych ludzi. Po prostu odbiegają od norm. Wtedy, tam w latach właśnie 30., 40., 50., ideą właśnie, pomysłem na takich ludzi, którzy zachowują się inaczej, było nazwanie ich jako innych i ludzi, których trzeba wyleczyć, których trzeba dostosować do tego, żeby zachowywali się tak jak pozostali. I właśnie ta koncepcja neuroróżnorodności służy temu, żeby opisać to, że istnieją ludzie inni, którzy rozwijają się w inny sposób, myślą inaczej, odbierają ten świat troszeczkę inaczej, ale bez patologizowania tego zjawiska. Czyli nie mówimy wtedy, jak mówimy o neuroróżnorodności, to nie mówimy, że ta osoba odbiega od normy i musimy tą osobę doprowadzić do normy, jakoś wyleczyć, nie wiem, wykształcić, nauczyć. Tylko mówimy wtedy o tym, że okej, ta osoba działa inaczej. Myślałem sobie o takiej trochę nawiązaniu do mikroekonomii, jak za pomocą teorii mikroekonomicznej można by było to wytłumaczyć. Mamy konsumentów, mamy koszyk dóbr. Każdy konsument ma swoje jakieś potrzeby i z potrzeb wynikają preferencje. W związku z tym osoby neuroróżnorodne to są takie, które mają po prostu inne potrzeby, mają troszkę inne preferencje i budują inaczej ten koszyk dóbr. To, czego oni szukają, będzie budowane inaczej w przypadku takich rzeczy jak na przykład uczenie się. Te osoby troszkę inaczej się uczą. Przy socjalizacji również będą dokonywały innych wyborów. Inaczej się komunikują, inaczej spędzają czas. Podam taki przykład, żeby można było to sobie lepiej wyobrazić. Na przykład taka osoba neuroróżnorodna dostaje zaproszenie na wspólną imprezę ze znajomymi w piątek o godzinie 20 i wejście do klubu. Jeżeli preferencją takiej osoby jest to, że woli ciszę i spokój, nie lubi się zbytnio komunikować z ludźmi, to zamiast takiej imprezy wybierze na przykład granie ze znajomym w szachy przez internet. Czyli ta osoba, to nie jest tak, że ta osoba nie chce się komunikować ze światem albo nie chce spędzać czasu z innymi, tylko wybiera inną drogę do tego, jak realizuje tą swoją potrzebę. I wydaje mi się, że to jest takie wytłumaczenie neuroróżnorodności, którego ja używam na swój własny użytek i wydaje mi się, że to w miarę opisuje ten koncept i jak można do tego podchodzić.
Z mojej perspektywy tak myślę, widzę, że i z tego mojego doświadczenia i z punktu widzenia można powiedzieć pracodawcy i szefa, że często osoby neuroróżnorodne w pewien sposób wymykają się standardom, są poza tą normą, a jednocześnie pracodawcy często nie są przygotowani na to wymykanie się. Po prostu trzeba zrozumieć i trzeba przygotować się trochę na indywidualne traktowanie w sumie wszystkich ludzi, nie tylko neuroróżnorodnych, ale to trzeba zauważyć. Neuroróżnorodność też ma podstawę biologiczną. Po prostu są to pewne inna już budowa mózgu, inne może ułożenie neuronów, które powoduje, że te osoby po prostu naturalnie inaczej czują, inaczej widzą świat, inaczej reagują na świat. Kluczem do pracy z osobami neuroróżnorodnymi jest środowisko. Zbudowanie takiego środowiska, w którym ta osoba potrafi się odnaleźć, jest bezpiecznie w tym środowisku i wtedy rozwija skrzydła i pozwala jakby jej to na na spokojną pracę i na pokazanie wszystkich umiejętności. I to pewnie Marek zaraz uzupełni, bo w standardowym środowisku pracy czasem bardzo trudno jest sobie na różnorodnie się rozwinąć i pracować, szczególnie kiedy to jest open space, kiedy są jakieś rzeczy związane z problemami sensorycznymi. Widzimy tę potrzebę indywidualnego traktowania. To jest na pewno bardzo taki rys dla pracodawcy ważny.
Wspomniałeś tutaj o dostosowaniu środowiska, powiedzmy nawet o takich oczywistych rzeczach. Właśnie tutaj zaczęła się już dyskusja na temat, że może nie open space, bardziej wyizolowana przestrzeń, która będzie odpowiadała potrzebom. Powiedzcie o takich konkretach, co jest w Waszej organizacji, co wspiera osoby z różnymi potrzebami w obszarze neuroróżnorodności?
Znaczy jedną z rzeczy, którą ja widzę, jest nasz osobny tak zwany lab, pokój, w którym możemy się oddzielić de facto od reszty firmy. Nie pracujemy na open space, albo rzadko pracujemy na open space. Mamy swoją przestrzeń, w której się dobrze czujemy i de facto można powiedzieć, że mamy często stałe miejsca, w których lubimy siadać. I to wspiera wszystkich, nie tylko osoby różnorodne. Ale dodatkowo można powiedzieć, że COVID jakoś wspomógł przez tą pracę zdalną, że każdy może pracować w tym środowisku, które sobie zbudował w domu.
Z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o te dostosowania, to co jest najważniejsze w takim przypadku, to jest pokazanie zrozumienia i budowanie jakby takiego zaufania między, że tak powiem, tymi grupami, czyli osobami różnorodnymi i naprawdę zespołem albo pracodawcą. To, co my robimy, tak mi się wydaje, mamy bardzo otwarte te kanały komunikacji, możemy mówić o tym właśnie, co jest nie tak albo co byśmy chcieli, żeby było co poprawić. Wydaje mi się, że taki proces, właśnie ta otwarta komunikacja, pewnego rodzaju szczerość powoduje to, że jesteśmy w stanie się rozwijać. To jakby działa dwie strony, ponieważ my jako jakby zespół tych osób różnorodnych jesteśmy w stanie pracować wydajniej, lepiej, być bardziej zaangażowani, ale z drugiej strony to, co my dajemy jakby zespołom, pokazujemy, że na przykład dokładne zorganizowanie pracy jest wartością, na przykład planowanie jest wartością. I to jest taki efekt, który też pozwala jakby firmie się rozwijać.
Tak, Marek, dotknął jeszcze takiego fajnego kawałka. Jeżeli ktokolwiek pomyśli o tym, żeby budować zespoły różnorodne, czy zatrudnić osoby różnorodne, to z mojego doświadczenia, i to bardzo mocno wyszło, że to nie menedżer, czy nie pracodawca jako taki przyjmuje osoby różnorodne do firmy, tylko zespół, konkretny zespół. I ten zespół musi być przygotowany. To zespół musi zrozumieć, nastawić się na przyjęcie trochę nowego podejścia i też zacząć się uczyć. Uczyliśmy się dosyć długo wspólnie, jak zatrudniliśmy z tego pierwszego naboru osoby różnorodne, to docieranie się trwało chwilę, ale fajnie, że była wybudowana taka baza komunikacyjna, że dużo zrobiliśmy ku temu, żeby wyjść ku sobie. I dzięki temu, tej komunikacji, o której mówił Marek, my mogliśmy na bieżąco prostować i wyjaśniać różne rzeczy i dochodzić do wspólnych wniosków, do tego, co zmienić w jakiś sposób.
Wspomnieliście tu już na razie o dwóch aspektach. Obszar taki fizyczny, zaaranżowania przestrzeni, bardzo otwarte i szeroko wykorzystywane kanały komunikacyjne, ale wspomniałeś także, Andrzeju, o zespole i jego gotowości i jego też edukacji. Chciałam jeszcze dopytać, jak to wyglądało, czy był jakiś cykl szkoleń, czy spotykaliście się z ekspertami, którzy po prostu tych ludzi edukowali, przygotowywali, zaopatrzyli w odpowiednią po prostu wiedzę.
Szkolenia były kompletnie obustronne. Zarówno osoby, które do nas aplikowały, czy były w programie rekrutacyjnym prowadzonym przez Fundację Aspirality, zarówno też po naszej stronie nasi ludzie naszego zespołu, jak i menedżerowie, jak i przyszli kancelorzy przychodzili dosyć intensywne szkolenia.
Panowie, teraz chciałabym przejść do wątku rekrutacji. Marku, ja myślę, że bardzo wielu słuchaczy chciałoby usłyszeć Twoją historię tego, jak wszedłeś, jak wchodziłeś na rynek pracy. Czy możesz opowiedzieć, jak przebiegał Twój proces rekrutacji? Czy możesz się podzielić dobrymi praktykami, teraz już z perspektywy osoby, która na tym rynku pracy jest, ma się świetnie? Co było trudne, co było wyzwaniowe, a gdzie szukać wsparcia?
Przede wszystkim bym powiedział, że moja droga i obecność na rynku pracy jest dosyć wyboista i wydaje mi się, że to jakby dotyczy wielu osób neuroróżnorodnych. Przede wszystkim to, co jest największym problemem, to jest w ogóle wejście na ten rynek w jakikolwiek sposób. Wynika to z tego, że osoby neuroróżnorodne są na przykład bardzo dokładne, a dwa preferują kontakt bardziej na przykład pisemny niż telefoniczny i wolą bardziej pokazywać to, co zrobili, swoje wyniki pracy, niż opowiadać o sobie. To wynika z takich potrzeb komunikacyjnych, czyli taka komunikacja telefoniczna, to jest to, co uwielbiają rekruterzy, już jest problem. Rozmowa rekrutacyjna również jest twarzą w twarz, to też jest problem. Napisanie CV, właśnie wypisanie tych swoich kwalifikacji, również bywa problemem. I w związku z tym, ponieważ ten cały proces rekrutacyjny jest problematyczny, często takie osoby i również ja w ogóle nie braliśmy w tym udziału, ponieważ uważaliśmy, że nasze kompetencje, nasze umiejętności są na przykład niewystarczające. Wiem, że istnieje jeszcze taka praktyka, że przy ogłoszeniach o pracę często te wymagania są takimi wymaganiami orientacyjnymi. Z kolei osoby neuroróżnorodne biorą wszystko bardzo dosłownie, że porównują, czy ich umiejętności, ich doświadczenie jest dokładnie takie, jak jest napisane w ogłoszeniu. Jeżeli się to nie zgadza, w ogóle nie aplikują. Wydaje mi się, że tutaj kluczowym tym aspektem jest wspieranie takich osób w tych pierwszych próbach. Na przykład w napisaniu CV, ułożenie rozmowy w taki sposób, żeby to było bardziej odpowiednie, bardziej komfortowe. Pytanie się właśnie bardziej o wyniki pracy niż o to, jak my ją oceniamy albo czy mamy jakieś referencje. To, co się sprawdziło w moim przypadku, jest w tym momencie jest prowadzonych całkiem sporo takich programów właśnie zatrudniania osób neuroróżnorodnych, które są już dopasowywane do tych potrzeb. Także jest wsparcie przy rozmowie rekrutacyjnej, wsparcie przy pisaniu. To już nie jest pisanie CV, to jest bardziej wypełnienie takiego formularza, jest rozmowa z rekruterem i on tak naprawdę on tworzy to CV na podstawie tej rozmowy. Ja brałem udział w kilku takich programach i dopiero za trzecim razem właśnie przy rekrutacji do EY-a udało mi się zdobyć pracę. I a propos porad, tak? Myślę, że to jest dosyć istotne. Przede wszystkim trzeba próbować. To jest bardzo istotne, ponieważ za pierwszym razem nie zawsze się może udać. Trzeba podnosić swoje kwalifikacje. Warto prosić o feedback.
Ale teraz o co chodzi w neuroróżnorodności, to jest to, żeby uświadamiać większość pracodawców, że mogą w taki sposób rozszerzyć i skonstruować środowisko pracy, żeby osoby neuroróżnorodne, które też mają talenty w ich zakresie, zapraszać do siebie, to żeby też mogły tak dobrze pracować na przykład jak w IT. I tak samo, że tak powiem, przynosić korzyść, czyli przyspieszać pewne procesy, zwiększać efektywność, jak to robią w IT. Jeżeli czujecie, że macie jakieś symptomy, to według mnie warto pójść na prediagnozę lub na diagnozę, ponieważ to Wam pomoże. Jeżeli zostaniecie zdiagnozowani, jeżeli macie neuroróżnorodność, to de facto, i to Marek być może zaraz opowie, dostajecie w pewien sposób podręcznik do tego, jak działa świat i jak Wy działacie w świecie. Co jest ogromnie ważne, bo wiele rzeczy, ja to obserwuję z punktu takiego praktycznego, wtedy wszystko wiadomo w pewien sposób, albo prawie wszystko. To nie jest to, że uniknie się problemów życiowych. Nie, problemy życiowe będą. Każdy z nas ma wyzwania życiowe, dzieje się, ale przynajmniej wiemy, dlaczego różne rzeczy się pojawiają, dlaczego są jakieś mniejsze czy większe konflikty, dlaczego są nieporozumienia, problemy komunikacyjne i tak dalej. I jak należy w ten sposób ułożyć?
Przede wszystkim, to jest, wydaje mi się najważniejsze, że całkowicie jest ok być neuroróżnorodnym. Tak. Ja bym może jeszcze to uzupełnić, że to jest naturalne, że w społeczeństwie ludzie się dostosowują do różnych sytuacji. Ale ważne jest to, żeby to był wybór tej osoby, tak? Że ja chcę się teraz dostosować, bo dla mnie to jest ważne. Ale na przykład jeżeli teraz nie chcę się dostosować, bo dla mnie jest właśnie ważne nie pójście na imprezę, dla mnie jest ważne odpocząć, to wiem jak to powiedzieć, tak? Wiem, mogę powiedzieć znajomym, słuchajcie, no ja po prostu potrzebuję odpocząć. Dla mnie tam jest za głośno, dla mnie tam jest za dużo ludzi, dla mnie tam jest zbyt intensywnie, potrzebuję spokoju. Wiele osób właśnie neuroróżnorodnych po prostu tego nie mówi, idzie na tę imprezę i się męczy.
Znaczy też jest ta różnica, że wśród osób neurotypowych zwykle ta mimika społeczna, czyli dostosowanie się jest tak naturalne, że oni nawet tego nie czują, że się dostosowują. A osoby neuronietypowe często mają tak, że one po prostu rozumieją, że tu muszą się dostosować i w pewien sposób zdecydować na siłę, że dostosowuje się, ok, przemęczę się, pójdę, zrobię i tak dalej. Albo po prostu odwrotnie mówią, absolutnie nie, ale jest to taki w pewien sposób ze złości, bo nie rozumieją, bo też nie wiedzą na przykład. I wtedy są traktowane jako odwódkowie, czy podejście mają negatywne z punktu widzenia jakby społeczeństwa. A to nie jest tak. Można pogodzić obie rzeczy, po prostu wiedząc, że ma się diagnozę, powiedzieć, słuchajcie, ja po prostu tak mam. Nie.
Wiedząc, rozumiejąc i też edukując innych, tak, prawda? Jak
was,
to u mnie jest.
Kocham was, jutro się widzimy na śniadaniu, co nie, wstańcie wcześniej, ale jedzie odpocząć.
Ja bym to jeszcze bardziej uzupełnił. Wydaje mi się, że to jest istotne, że mówimy o tej grze w dostosowania się. I ona czasami się udaje, czasami średnio się udaje, są jakieś konflikty. Niestety, jeżeli właśnie gra w takie dostosowania i często ten odbiór społeczeństwa jest taki, że nadal robisz coś nie tak, to właśnie pojawia się takie po prostu naturalne zachowanie, że ta osoba się wycofuje. Jakby rozmawialiśmy o tym, że czemu takie osoby rezygnują ze studiów, albo czemu nie podejmują nawet pierwszych tych wysiłków, żeby znaleźć pracę. Właśnie z tego powodu, że takie osoby już długo się próbowały jakoś dostosować, próbowały znaleźć jakąś drogę, to się nie udawało, w związku z tym już rezygnują permanentnie, żeby wyciągać takich ludzi z takich stanów, albo przede wszystkim też nie doprowadzać do takiego stanu.
To zauważać, że coś takiego tak. Się prawda, przy nas tak. Dzieje. Jakie dostrzegasz przekonania, te wspierające, te krzywdzące, dotyczące neuroróżnorodności?
Myślę, że pierwszym takim przekonaniem jest to, że osoby neuroróżnorodne są niepełnosprawne. Generalnie neuroróżnorodność nie oznacza niepełnosprawności, oznacza tą różnicę w przetwarzaniu informacji, ale zdarza się, że właśnie ponieważ osoba jest inna od normy, okazuje się, że ona w jakiś sposób jest genialna w jakimś obszarze, jest na przykład ma fantastyczne rozumienie przestrzeni i jest niesamowitym architektem. Świetnie rozumie dane, więc w związku z tym nie wiem, jest fantastycznym programistą, ale jednocześnie jest tragiczna w komunikacji. Czy to oznacza, że ta osoba jest niepełnosprawna? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie wystarczy wspomóc trochę tą osobę w komunikacji po to, żeby mogła być tym fantastycznym programistą. Jeszcze raz to powtórzę, że neuroróżnorodność nie oznacza niepełnosprawności. Może oznaczać, ale nie oznacza. Kolejnym przekonaniem, które uważam, że jest dosyć istotne, dlaczego takie firmy decydują się tworzyć takie centra. Oczywiście jednym z takim najbardziej oczywistym powodów jest to, że to jest kwestia wizerunkowa, ale drugim aspektem jest to, że w pewnym sensie rozumienie neuroróżnorodności jest przewagą konkurencyjną takiej firmy. Wynika to z tego, że szczególnie w branży IT wiele zespołów ma takie osoby. Wiele osób w firmie jest neuroróżnorodnych, mimo że tego nie wie. Ale co jeszcze ważniejsze, u klienta wiele osób również może być neuroróżnorodnych. Także jeżeli my idziemy do klienta i okazuje się, że senior menadżer, który zleca nam projekt, również jest neuroróżnorodny, ale o tym nie wie, ale my jesteśmy w stanie to wyłapać, jesteśmy w stanie zrozumieć, w jaki sposób możemy się z nim skutecznie skomunikować, uważam, że to jest duża wartość. Drugim aspektem jest to, że takie osoby często właśnie przez te swoje potrzeby dostosowania, czyli potrzebę jakiegoś porządku, potrzebę takiego uporządkowania tych informacji, potrzebę planowania, potrzebę jasnej komunikacji, w pewien sposób narzucają taki styl zespołowi. I szczerze mówiąc, jest to fantastyczne, bo praca w zespole, który się świetnie komunikuje, ma wszystko zaplanowane i wiadomo, co się dzieje, jest po prostu sprawne.
Z punktu widzenia firmy, to u nas jest akurat tak, że my mamy podejście biznesowe, to jest dla nas biznes. To jest jakby my zarabiamy pieniądze konkretne, to nie jest działalność charytatywna. Nasi neuroróżnorodni pracują na projektach tak jak każdy inny. To, że w jakiś sposób tworzymy dla nich specjalne środowisko, uwzględniając indywidualne potrzeby, to też nauczyliśmy się dzięki temu uwzględniać indywidualne potrzeby kolejnych innych pracowników. I dla nas jest to bardzo dobre. I widzimy, że neuroróżnorodny zespół, gdzie każdy ma swoje silne strony, mamy możliwość wykazania tych swoich silnych stron, jest fajniejszy. To mi się bardzo podoba. Znaczy, też patrząc z punktu widzenia różnych neuroróżnorodności, różnych typów neuroróżnorodności, no to ADHD często się odznacza tym, że jest dużą kreatywność. Spektrum autyzmu często się odznacza, oczywiście bardzo standaryzuje i stereotypizuje, ale spektrum autyzmu tutaj właśnie tym porządkiem, optymalizacją, zrozumieniem, ustanowieniem pewnych podstaw, na których pracujemy, to też jest bardzo, bardzo dobre. Czyli jeżeli posadzimy kogoś, kto potrafi się ze sobą komunikować, kto ma ADHD, jednocześnie obok osoba ze spektrum autyzmu i oni będą zespołem, to oni i wymyślą kreatywnie sposób rozwiązania jakichś problemów i drogę do realizacji tego. Jakie jeszcze damy osoby neurotypowe, które będą z nimi wszystko to realizować, to czasami to jest samograń. Ta pełna różnorodność pozwala nam się lepiej rozumieć, czy po prostu mówić, no nie wszyscy mają takie, a z tego no, staram się zrozumieć drugą osobę.
Bardzo serdecznie dziękuję za bardzo ciekawą i taką otwierającą rozmowę. I mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze szansę poszerzyć ten wątek, bo tematów związanych z neuroróżnorodnością jest naprawdę jeszcze bardzo wiele do omówienia. Dziękuję panowie raz jeszcze.
My też dziękujemy.
Dziękuję.